Wielce dostojna i czcigodna wspólnoto, pragnę na samym początku, żeby nie uszczknąć potem niczego z tego, co jest ważne, podziękować Wam za podjęcie się tego zadania. Możecie odpowiedzieć, to przecież leży w naszym interesie. To jest oczywiste, ale to także służy jako pewien przyczynek ewangelizacyjny. Mianowicie na różny sposób mówi się o tym zobowiązaniu waszym i wielu, wielu innych osób, bo dzisiaj jesteście tylko przedstawicielami znacznie szerszej wspólnoty, a da Bóg, że ta wspólnota nie będzie zamykać się, nie będzie maleć, ale wprost przeciwnie, poprzez zrozumienie zadań i ważności tych zadań ona się będzie rozwijać. I to jest to, o co nam wszystkim chodzi. Wybraliście dzisiaj sobie temat, żeby po raz który, bo to nie jest pierwszy raz, przyjrzeć się Matce Bożej. Kim ona jest? Warto wiedzieć, z kim się ma do czynienia. To nawet w naszych ludzkich takich realiach, często nawet to sobie mówimy, nie bardzo wiem, kim jest ta osoba. I czasami to skutkuje tym, że stronię od tej osoby, na wszelki wypadek. Więc warto wiedzieć, z kim się trzyma. Być może, że to jest takie dość swobodne powiedzenie, ale wszyscy rozumiemy, że tutaj chodzi o to, że powinniśmy mieć pełne, na ile to w naszym życiu ludzkim jest możliwe, pełne zrozumienie, kim jest Maria, Matka Zbawiciela. Kiedy przychodzi nam opisywać pozycję tej czy innej osoby, to mamy, powiedziałbym, kilka takich wyznaczników, które bierzemy pod uwagę. Pierwsze, na przykład pochodzenie, skąd ta osoba pochodzi. Pytamy nieraz, jakie ma wykształcenie, czy to jest osoba zdolna. Pytamy również, czy się już jakoś zasłużyła, dała się poznać gdzieś poprzez swoją pracę, posługę, czy ma jakieś osiągnięcia. Kiedyś pytano, a jaki ród jej, tej osoby, z którego rodu pochodzi. Jest kilka takich elementów, które złożone w całość określają, kimże jest ta osoba, z którą chcemy nawiązać bliższy kontakt i którą chcemy zaakceptować w naszym życiu. Może nie takimi samymi metodami, ale trochę na podobieństwo tego schematu pytamy również o Maryję, Matkę Zbawiciela. I drodzy moi, wydawać by się mogło, że będziemy mieli znacznie większe trudności. Jak ocenić Maryję, kim ona jest, jaka jest jej pozycja, kimże jest ona względem Boga, względem nas. A okazuje się, że to jest bardzo, bardzo proste. Oczywiście jako ludzie wierzący, zaznajomieni z pedagogią Bożą, zapoznani z prawdami, które zapisane są w Księdze Pisma Świętego, pouczeni przez Pana Jezusa. My staramy się rozumieć, jak ważne są relacje z Bogiem. No i właśnie, i to jest pierwszy ten moment, kiedy budujemy, że tak powiem, postać Maryi, odpowiadając na to pierwsze pytanie. Kim ona jest względem Boga? Już powiedziałbym, w dość zaawansowanej teologii możemy powiedzieć, że to jest córka Ojca. Matka Syna, czyli drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej i oblubienica Ducha Świętego. A tak jakby nawiasem mówiąc, taka teologia posłużyła do tego, żeby zaistniało takie zgromadzenie i pojawiła się właśnie w taki sposób widziana i czczona Matka Boża, trzykroć przedziwna. I pewnie wiecie, że to jest Matka Boża, którą rozpoznajemy w ruchu szęsztackim. Ale zanim byśmy do tego doszli, to dla nas wszystkim, powiedziałbym, są słowa zapisane w Księdze Pisma Świętego. Chciałbym zwrócić uwagę na wielkie wydarzenie, na pierwsze nasze spotkanie z Maryją, a to wszystko dokonuje się w czasie zwiastowania. Pierwsza sprawa, która nie jest jakoś tak, powiedziałbym, mocno uwypuklona. Tu trzeba mieć trochę, powiedziałbym, wyobraźni. Muszę się w tym temacie poruszać dość delikatnie, ponieważ jest profesor od Biblii wśród nas. Ale powiem, o co mi chodzi. Jeśli kogoś uznajemy za ważnego, to poznajemy, jaki jest stosunek osób wyżej postawionych. Przyznam, kochani, to nie jest biblijnie jakby napisane. Mnie zawsze fascynuje to przygotowanie Boga do tego wydarzenia. Jak się pięknie Bóg, przepraszam za te wyrażenia, pięknie przygotował do tej misji. On, który jest samą miłością i samym miłosierdziem. A ona, 16, może 17-letnią dziewczyną. Ile w Bogu jest, powiedziałbym, takiego przygotowania na ten moment, choćby przez fakt, że wszystkie szczegóły są na najwyższym poziomie i ten wysłannik, ale przecież wysłannik nie idzie jakby odseparowany od mocy i miłości posyłającego. Nie. On jest jakby zanurzony z całą mocą, miłością reprezentuje tam Boga, więc już z tego wynika, że Maryja jest kimś wyjątkowym, skoro Bóg się tak, powiedziałbym, akuratnie przygotowuje się do tej misji. To ze względu na nas, żeby pokazać nam, zobaczcie, jakie o niej mam mniemanie, kim ona jest. A Archanioł jasno mówi: Maryjo, tyś łaski pełna. I to już jest ten pierwszy fundament, który nam mówi wszystko. I dlatego jest pełna mocy, pełna pokoju, nie jest tą niewiastą z Księgi Rodzaju. Ewo, tamta, która doznała zmazy grzechowej, jest pełna lęku. Ma świadomość, że należy się ukryć. Ma świadomość, że jest przez grzech odarta ze wszystkiego, co jest piękne. Dlatego w tym obrazie biblijnym szuka miejsca skrycia. Oczywiście, że nie chodzi tutaj o fizyczność odarcia, tylko świadomość, kim jestem, jeśli oddalę się od Boga. To tak jak każdy z nas, nie tylko będąc małym dzieckiem, kiedy zdarzyło się zawieruszyć i kiedy zostaje sam na sam, przeżywa ogromnie trudne chwile, pełne rozpaczy, lęku, bo odłączył się od kochającej mamy, kochającego taty. A my również jako dorośli, a nawet poważni już dorośli, kiedy na przykład nie tylko stracimy kontakt z Bogiem, ale kiedy stracimy taką serdeczną więź z najbliższymi. Ilu ludzi, nawet chyba nie zdajemy sobie sprawy, przeżywa gehennę z tej racji, że poplątały im się relacje z drugimi ludźmi. Drodzy moi, to jest jedna cząstka, kim jest Maria ze względu na opinię samego Boga, na Jego postawę, na Jego świadectwo. A potem przychodzi jakby druga część, która posłuży nam do tego, żeby powiedzieć, kim jest Maria poprzez to, jak traktuje swoje powołanie, czyli jak wypełnia swoje życie. W Dziejach Apostolskich jest jedno zdanie, o którym bibliści mówią, to jest taki absolutnie nietypowy rodzaj życiorysu Pana Jezusa. Przeszedł przez życie wszystkim dobrze czyniąc. No i właśnie, i my poznajemy Marię, że jest kimś, bo przeszła przez życie wszystkim dobrze czyniąc. I tutaj, drodzy moi, to jest taka moja prośba, ale myślę, że się tutaj przyda na coś. Mianowicie uczmy się Maryi poprzez przyglądanie się tym scenom, które można potraktować jako wielkie katechezy wygłaszane dla nas, gdzie Maryja w jakiś sposób znaczący objawia się w relacji do Boga i do ludzi. No to już zwiastowanie mamy ze sobą. A teraz przechodzimy do tego praktycznego jakby pisania życiorysu przez Maryję, kim ona jest. Jest osobą, która umie służyć. I nie trzeba dodawać, że Panu Bogu i człowiekowi, bo to jest w jednym pakiecie. Jak umie służyć Bogu, to znaczy, że umie służyć i człowiekowi. Tego nie da się rozdzielić i odwrotnie. Jeśli prawdziwie umie służyć człowiekowi, to znaczy, że umie służyć Bogu. to tak jak z dobrem. Jeśli ktoś prawdziwie czyni dobro, to znaczy, że rozumie, kim jest Bóg. I tutaj ona, która mogła mieć taką pokusę, dowiedziawszy się, do jak wielkich pozycji została wyniesiona, jak wielkimi przywilejami została obdarzona, ona mogła poczuć się jak królowa. Służcie mi, zasługuję na to. Pamiętajcie, kim jestem. A tutaj jakby pomnaża się do niebywałych rozmiarów ta cichość, delikatność, pokora, idzie służyć. Poznajemy, to musi być ktoś wielki. To pierwsza scena. Druga scena, na którą chciałbym zwrócić uwagę, gdzie Maria jest wielka, to jej relacja do świętego Józefa. Drodzy moi, tego znowu nie wyczytamy do końca tak expressis verbis w Piśmie Świętym. To trzeba wyczuć ducha. Józef jest człowiekiem bardzo prostym. Moglibyśmy powiedzieć, to wszystko jego przekracza jego świadomość. Oczywiście przekracza jego siły. On ma ogromną wiarę i zaufanie do Boga. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby nie pomagała mu Maria w tym wszystkim. Ona na co dzień czuwa poprzez szczególną do niego miłość, czystość, delikatność, opiekę. I dlatego on uczestniczy w jej wielkości. Ona jakby pozwala mu wyjątkowo korzystać z jej wielkości. A my to zaraz powinniśmy odnieść do relacji naszych tutaj na ziemi. Ile jest takich sytuacji, że jedna osoba w imię swoich wyobraźni zdominuje, zniszczy. Ja i tylko ja. A tam tak nie ma. Wielkość Maryi dźwiga Józefa. Dźwiga Józefa. To druga katecheza. Oboje, Józef i Maryja, biorą Jezusa i podążają do świątyni. Drodzy moi, to nad tą katechezą chciałbym się, nad tym wyobrażeniem, nad tą stacją, jakbym to nazwał, chciałbym się minutę dłużej zatrzymać. Została ta scena biblijna sportretowana w niezwykle pięknym obrazie, który wcale nie nosi takiego tytułu. I ten obraz jest w Polsce. Nie wiem, czy się domyślacie, o jakie miejsce, o jakie sanktuarium chodzi. No, będzie do odrobienia lekcja. Wiecie na pewno. Kalisz, ale jest mowa o świętym Józefie. No właśnie, ale tam jest ta scena. Józef jest częścią, ale zasłużył na to. Ja miałem osobiście taką przygodę, z małymi dziećmi, które przygotowywały się do pierwszej Komunii Świętej. I w tej świątyni, gdzie było to spotkanie, stał ten obraz, kopia tego obrazu. Jedna dziewczynka, różne rzeczy tam wygadywaliśmy wtedy o tym obrazie, co nas tam interesuje, co nas uderza, co jest tutaj wyjątkowe i tak dalej. A ona mówi tak, ale Pan Jezus to jest szczęśliwy. Myślę sobie, jak to szczęście tutaj z tego obrazu wyczuć czy odnaleźć. A ona mówi, zobaczcie, ci rodzice trzymają go za ręce. Czy my zdajemy sobie sprawę, jakie to jest poważne, jakie to jest wielkie, jakie to jest konieczne? Rodzice trzymają dziecko za ręce, to znaczy, że na tym dziecku zależy im, że ono czuje się bezpieczne. Ona dalej jeszcze mówi, ta dziewczynka, Helenka miała na imię. Zobaczcie, że twarze tych rodziców są pochylone w kierunku tego dziecka, więc to zainteresowanie jest jakby kompletne, całościowe. I dodała coś jeszcze, co mnie zupełnie, że tak powiem, powaliło. Oni dla tego dziecka są jak filary, no bo rzeczywiście tam na tym obrazie ta różnica tych wysokości jest widoczna. Ale nie o to chodziło. My wiemy, co to jest filar. I wiemy, ku czemu służy. I tutaj trzeba się odnieść do tego w sposób arcypoważny. Rodzice dla dziecka powinny być jak filary, czyli podtrzymują całą konstrukcję na sposób bezpieczny, że dziecko w tej konstrukcji może wypełnić swoje powołanie. Czuje się szczęśliwe, zadbane, spokojne, ale przede wszystkim w tej konstrukcji, którą zabezpieczają rodzice, ono wypełnia swoje podstawowe zadanie. A przecież o to się modlicie. I tutaj chciałbym dodać, właściwie przypomnieć, żeby, bo tak czuję, że to tylko jedno pokolenie chodzi, rodziców, że o tych młodszych. Nie. Dokąd żyją rodzice i mają dzieci, to choćby to dziecko miało i 70 lat, to zasadność tego towarzyszenia jest absolutna. Tak. Nieważne, czy ono ma 3 miesiące, czy ma 70 lat to dziecko. W tym i tamtym przypadku potrzeba dla niego bezpiecznej konstrukcji, żeby rodzice byli dla niego filarami. I żeby nie zabrnąć w czasie, oni mają jasno sprecyzowany kierunek. Idą w kierunku Boga, do świątyni. I to jest to, o czym często mówimy, zadbajcie najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. A przecież robimy dzisiaj w zdecydowanej większości odwrotnie. Na dziecko spada masa obowiązków, które są w odwrotnej kolejności, jeśli chodzi o ważność. I ono najczęściej nie sprosta tym wymaganiom, bo nie ma mocy, nie ma fundamentu. Ale kiedy dorośnie i kiedy będzie miało możliwość, bo może takiej możliwości nie będzie miało i zrozumie, jaka powinna być droga, to w tym momencie może odezwać się ogromna pretensja do tych, którzy nie zadbali o ukierunkowanie na Boga, nie prowadzili do świątyni. Tu nie chodzi o fizyczność prowadzenia, tylko chodzi o obranie kierunku, który pozwoli nam, aby zawrzeć przyjaźń z Bogiem, a przez to zawarcie tej przyjaźni zawrze się przyjaźń również z ludźmi.